jeśli chodzi o pełniejsze upodobnienie się do Chrystusa, to nie wystarczy naśladować tylko zewnętrzne postępowanie. Trzeba się również upodobnić do Niego wewnętrznie, pod względem sposobu myślenia, oceniania rzeczywistości, patrzenia na świat. A zatem jak Zbawiciel mamy widzieć wieczność w tym, co jest na świecie przemijające? Mamy widzieć początek nowego życia w śmierci i prawdziwą wielkość w pełnej uniżenia postawie służebnej. Upodobnienie do Chrystusa polega na przyjmowaniu wszystkich postaw wewnętrznych, jakie cechowały Zbawiciela. Na przykład mamy przyjąć postawę posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu, postawę miłości do Niego. Mamy naśladować postawę życzliwości Chrystusa względem ludzi, Jego chęć niesienia wszystkim pomocy, Jego gotowość przebaczania nawet wrogom. Naśladowanie Chrystusa różni się od kopiowania jakiejś postaci z filmu lub z powieści. Chrystus bowiem to nie bohater książkowy ani postać z zamierzchłej przeszłości. Jezus Chrystus jest istotą żyjącą dzisiaj i w dodatku istotą żyjącą w nas samych. Zbawiciel jest w nas obecny przez udzielaną łaskę, przez zjednoczenie ze sobą. Jest obecny w nas szczególnie przez Komunię Świętą. To zjednoczenie i kontakt z Chrystusem, zwłaszcza przez Eucharystię, jest warunkiem skutecznego naśladowania Chrystusa. On sam dodaje nam sił, aby w trudach życia zawsze pozostawać Jego żywym obrazem. Wielką treść zawierają słowa świętego Pawła, który mówi: teraz zaś żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Oprócz częstego spotykania się z Chrystusem w sakramentach świętych, innym warunkiem naśladowania Go jest częste rozważanie Jego postępowania. Mamy poznawać Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Pisma Świętego. Trzeba zastanawiać się nad Jego postępowaniem względem spotykanych osób oraz względem Jego Ojca Niebieskiego. Podsumujmy, jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, a zatem mamy naśladować Jego postawy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Mamy naśladować Jego wielkie uniżenie się, Jego pracę, Jego działalność apostolską oraz miłość okazaną w krzyżu i cierpieniu. Mamy naśladować wszystkie postawy, jakie zajmował On względem Ojca oraz spotykanych ludzi. Aby można było naśladować Jezusa Chrystusa, trzeba się z Nim głęboko zaprzyjaźnić. Gdy popatrzy się na zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, można zauważyć u nich to, że często myślą o sobie wzajemnie. Tęsknią za sobą, kiedy nie są razem, pragną się spotykać. Jeżeli spotkanie jest niemożliwe, tęsknią. Jezus Chrystus jest również naszym przyjacielem. Względem nas odznacza się przyjacielską postawą, bo On myśli o nas. Nas miał na uwadze, kiedy stał się człowiekiem. O nas myślał, kiedy umierał na krzyżu. Kiedy cierpiał, nie uciekł, nie zszedł z krzyża, nie skorzystał ze swej cudownej mocy, bo myślał o nas, o naszym zbawieniu. Oddał za nas życie. Jezus Chrystus, ten wierny przyjaciel, ciągle o nas myśli. Pragnie naszego szczęścia, naszej wierności. Jeśli mamy być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa, to i my powinniśmy często o Nim myśleć. Jeśli jednak przypomnimy sobie nasz dzień, nasze zajęcia, obowiązki, pracę w domu, w szkole? Ile razy przy tych wszystkich zajęciach myślimy o Bogu przyjacielu, o Jezusie Chrystusie, który nie jest daleko od nas, który przez łaskę może być nawet w nas? Jeśli odznaczamy się przyjacielską postawą względem Chrystusa, będzie w naszym życiu wiele myślenia o Nim, wiele momentów uświadamiania sobie Jego obecności, wiele tęsknoty za Nim. Gdy patrzymy na przyjaźniących się ludzi, oprócz tęsknoty i myślenia o sobie, możemy dostrzec u nich wielką chęć zwierzania się sobie nawzajem. Przyjaciele rozmawiają ze sobą. Bóg również zachował to prawo przyjaźni, prawo zwierzania się. Przemówił do nas, odsłonił przed nami tajniki swego serca. Jezus mówi: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Bóg zwierza się nam, odsłania przed nami swoje plany. Czyni to dyskretnie, przemawia w naszym sercu. Jeśli kocham i szanuję przyjaciela, będę go uważnie słuchać. Będę słuchać jego zwierzeń. Jeżeli odznaczam się przyjacielską postawą względem Jezusa Chrystusa, będę go również słuchać. Będę wsłuchiwał się w jego głos, który mogę odczytać w głosie sumienia. Będę słuchał jego Ewangelii, która mnie poucza, jak on wyobraża sobie moje życie. Wsłucham się również w jego głos, w jego słowo, które dociera do nas przez liturgię słowa. Czy jednak słucham? Trudno sobie wyobrazić przyjaciół, z których jeden mówi, zwierza się, otwiera swoje serce, a drugi nie słucha. Jeśli chcemy mieć przyjacielską postawę względem Zbawiciela, powinniśmy rozważać Jego słowa. Powinniśmy również ustawicznie zadawać sobie jedno pytanie. Czego On ode mnie chce? Jakie są Jego pragnienia? Niestety, czasami chrześcijanie przypominają w myśleniu pogan. Przejawia się to w tym, że zastanawiamy się nad wieloma sprawami. Rozważamy różne racje, szukamy własnej korzyści, a nieraz bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie, czego Bóg od nas oczekuje w danym dniu. Co On ma do powiedzenia nam? Przecież On nas stworzył, On nas zna najlepiej. Jeśli nie słuchamy w życiu zdania Bożego, czy można nazwać siebie przyjacielem Boga? Wsłuchiwanie się w głos Jezusa Chrystusa, rozważanie, czego On chce ode mnie, jakie są Jego pragnienia, jest modlitwą. Modlitwa bowiem jest wsłuchaniem się w Boga, jest ciągłym odszukiwaniem Jego woli, jest zastanawianiem się, czego Bóg pragnie. To odszukiwanie woli Bożej może być fundamentalną modlitwą przenikającą wszystkie moje codzienne zajęcia. Muszę się ciągle zastanawiać nad tym, co ten mój najwierniejszy przyjaciel Jezus Chrystus ma mi do powiedzenia o moim życiu, o moim czasie wolnym, o mojej pracy, co chce mi powiedzieć o moich spotkaniach z innymi, o moim traktowaniu obowiązków, o mojej modlitwie, o moim zbawieniu. Aby usłyszeć głos Boga, przyjaciela, trzeba się będzie nieraz wyciszyć na moment, na parę minut, przy pracy, Nieraz może dobrze będzie wstąpić do zacisznego kościoła, aby tam słuchać, co mój przyjaciel chce mi powiedzieć. Jezus Chrystus, nasz przyjaciel, zwierza się nam, mówi do nas, a my mamy słuchać. Jest też jednak na odwrót. Jezus Chrystus jest przyjacielem słuchającym. Gdy coś mówię do Niego, On nie myśli o czymś innym. Nie odwraca się wtedy ode mnie. Jest gotów mi pomóc. Bóg jest naszym najwierniejszym słuchaczem, wsłuchującym się w nasze wszystkie słowa, skargi i żale. On słucha wszystkiego. My jednak często Boga traktujemy jak lekarza w poradni. Idzie się do Niego tylko wtedy, kiedy coś boli, aby Mu powiedzieć, co nam dolega, aby nam pomógł. Podobnie traktujemy Boga. Zwracamy się do Niego tylko wtedy, kiedy nam czegoś potrzeba, a potem zapomina się o przyjacielu. Czy można to nazwać pełnią przyjaźni z naszej strony? Jeśli przyjaźnię się z Chrystusem, to moja rozmowa nie ograniczy się do samych tylko próśb. Jeśli jestem przyjacielem, będę musiał nieraz wyznać moją miłość, moje przywiązanie do Niego. Nieraz nasza przyjaźń, rozmowa z Chrystusem ujawni się w wielkim dziękczynieniu za to, że zbawił nas, za to, że poświęcił swoje życie dla nas. Jeśli nasza przyjaźń jest autentyczna, to nie braknie w nas podziwu dla Chrystusa, dla Jego wielkości. Nie braknie uwielbienia. Nasza wierność w przyjaźni musi również przejawić się w przepraszaniu Zbawiciela, który tak często bywa odrzucany, spychany na margines naszego życia. Jeśli nasza przyjaźń jest autentyczna, pojawi się również chęć wynagradzania Chrystusowi za to, że tak często bywa zapominany, za to, że nieraz żyjemy tak, jak gdyby On nie istniał. A zatem nasza przyjaźń z Chrystusem ma objawiać się w ciągłym myśleniu o Nim, słuchaniu Jego głosu, w zwracaniu się do Niego przez dziękczynienie, uwielbienie, prośbę i przepraszanie. U przyjaciół obserwuje się wielkie pragnienie spotkań. Chcą być razem. Jezus Chrystus, ten wierny przyjaciel, również chce być blisko nas, ludzi. Dlatego stał się człowiekiem, przyjął postać sługi, stał się jednym z nas, aby do nas dotrzeć. Ukrywa się pod postaciami chleba i wina, aby być z nami, aby wejść do naszego serca. On chce spotkań z nami, chce być blisko nas. Jeśli my przyjaźnimy się autentycznie z Chrystusem, będziemy również chcieli z Nim przebywać, spotykać się z Nim w Komunii Świętej, żyć w głębokiej jedności z Nim.
Cierpienie to zjawisko, z którym ciągle się stykamy, bo dotyka nas, dotyka bliźnich. Również to problem, który chcielibyśmy rozwiązać, może w nadziei, że znalezienie przyczyn cierpienia pomoże nam je zmniejszyć w naszym życiu, w życiu innych ludzi, w życiu osób bliskich. Cierpienie dotyka nie tylko nas. Ono dotknęło również Jezusa Chrystusa.
Kochający Ojciec nie ustrzegł w cudowny sposób od męki Chrystusa, który w udręczeniu wołał do Niego: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja, lecz Twoja niech się wola stanie. Ojciec nie ustrzegł swego umiłowanego Syna od śmierci, ze względu na nas. Stwórca wiedział bowiem, że cierpienia Chrystusa przyczynią się do zbawienia świata, do naszego zbawienia. Syn Boży również zdawał sobie sprawę, że Jego śmierć stanie się najskuteczniejszym środkiem do wykrzesania z ludzkich serc zbawczej miłości, do pokonania grzechu. Dlatego zgodził się umrzeć na krzyżu.
Cierpienie nas dotyka. Cierpienie dotyka innych. Cierpienie dotyka wszystkich ludzi. I my jako chrześcijanie mamy zająć wobec tego cierpienia postawę aktywną. Mamy w miarę możliwości to cierpienie usuwać. Nie możemy patrzeć obojętnie, jak cierpią inni.
Jako uczniowie Chrystusa, jako zjednoczeni z Nim przez łaskę, zobowiązani jesteśmy w szczególny sposób do usuwania cierpienia z życia braci. Przypomina o tym Sobór, mówiąc: gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak pokarmu i napoju, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie nękani chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska winna ich szukać i znajdować, troskliwie pocieszyć i wspierać.
Jak zachować się wobec cierpienia, które dotyka nas? Czy możemy usuwać cierpienie z naszego życia?
Nauka Kościoła nie zakazuje usuwania cierpień ze swojego życia, na przykład przez leczenie, przez rozwikłanie konfliktowej sytuacji sprawiającej wiele przykrości.
Można
pracować, aby usunąć nędzę w rodzinie. Etyka chrześcijańska zakazuje jedynie stosowania niemoralnych środków w likwidowaniu cierpień, na przykład przez zabijanie chorych, przez zabijanie dziecka w łonie matki i tym podobnie.
Są takie formy cierpienia, krzyża, których chrześcijanin nie powinien, których nie wolno mu usuwać ze swojego życia. Takim krzyżem jest trud związany z wypełnianiem obowiązków i z pracą nad sobą.
Krzyżem dla każdego jest spełnianie swoich obowiązków, tych obowiązków, jakie nakłada na nas miłość do Boga i do bliźniego. Święty Paweł stwierdza, że nosi w sobie konanie Chrystusa. Tym konaniem było podejmowanie się trudów głoszenia Ewangelii. Miłość do braci zmuszała świętego Pawła do brania na swe ramiona krzyża codziennych wysiłków. Uczciwe, zaangażowane życie chrześcijańskie zawsze łączy się z krzyżem. Tym krzyżem jest poświęcenie się dla dobra innych, złączone najczęściej z koniecznością przezwyciężania różnych trudności, jak małoduszność ludzi, drwiny, kpiny otoczenia, a nawet różne prześladowania. Od niesienia takiego krzyża chrześcijanin nie może się uchylać, bo jest to krzyż zbawczy. Jeśli kto chce iść za mną, mówi Jezus, niech się zaprze samego siebie i niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Uczeń Chrystusa nie może zejść z uciążliwej drogi budowania nowej ziemi, na której zamieszka sprawiedliwość i miłość. Uczeń Chrystusa nie może też zmniejszyć swej troski o to, by ostatecznie Bóg był wszystkim we wszystkich. Budowanie Królestwa Bożego łączy się z wysiłkiem będącym dla chrześcijanina, ucznia Chrystusowego, niesieniem krzyża.
Oprócz krzyża, jakim jest wypełnianie codziennych obowiązków, istnieje jeszcze jedna forma cierpienia, którego nie wolno uczniowi Chrystusa usuwać ze swojego życia. Jest to trud pracy nad sobą.
Zbawczym krzyżem, bardzo bolesnym, jest uśmiercanie wszystkich grzesznych form swojego egoizmu, aby codziennie odradzała się bezinteresowna miłość do Boga i do ludzi. To uśmiercanie jest również naśladowaniem Chrystusa umierającego. Walka z egoizmem dostarcza wiele cierpienia, szczególnie wtedy, kiedy chce się usunąć ze swego życia wadę, formę egoizmu, która dostarcza nam najwięcej przyjemności, na której najbardziej nam zależy. Uśmiercanie tej formy zła jest wielkim wysiłkiem. Jest uciążliwą pracą pełną cierpienia. Ale i to cierpienie może być ofiarowane wraz z Chrystusem Ojcu, aby stało się ofiarą zbawienia.
Jak przyjąć cierpienie, aby wynikło z niego jak najwięcej dobra dla nas i dla innych? Istnieje wiele form cierpienia, których nie da się usunąć z naszego życia. I wtedy pozostaje zjednoczenie się z Chrystusem dla zbawienia świata. Pozostaje zaakceptować to cierpienie i przyjąć je z taką postawą, jaka cechowała Jezusa Chrystusa, to znaczy z poddaniem się woli Bożej, z miłością do Boga, w duchu posłuszeństwa, cierpliwie. Udręczony Jezus w ogrójcu modlił się.
Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja, lecz Twoja niech się wola stanie.
I my mamy przyjąć podobną postawę w cierpieniu. Można jednak zadać sobie pytanie, jaki sens ma przyjmowanie w cierpieniu takiej postawy, jaką miał Jezus Chrystus? Postawy pokornej ufności, zawierzenia Bogu, posłuszeństwa Ojcu. Cierpienie przyjęte z taką postawą, jaką miał Jezus Chrystus w ogrójcu i w ciągu całego życia, miłość, jaką okazujemy Bogu, przyjmując w duchu poddania się Mu cierpienie, posiada ogromną wartość. Przyczynia się do zbawienia świata. Ono jest środkiem doprowadzenia ludzkości do wiecznego szczęścia. Chrystus z cierpienia uczynił środek zbawienia świata. Środek, który może doprowadzić do wiecznego szczęścia. Naśladując Chrystusa, poddając się Ojcu Niebieskiemu w cierpieniu, dopełniamy w swoim ciele, jak mówi święty Paweł, tych udręk, których zabrakło Chrystusowi. Dopełniamy tych cierpień dla zbawienia świata, dla odnowy świata. Przykład dopełniania cierpień Chrystusa daje nam Maryja. Ona cierpiała pod krzyżem, kiedy zdjęto ciało jej syna, kiedy on już fizycznie nie cierpiał. Ona jest obrazem Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, który niesie krzyż zbawienia, który przedłuża zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa, który nosi w swoim ciele konanie Chrystusa, który przez swoje cierpienia dopełnia tych udręk, których brakło Chrystusowi.
Istniejące w świecie cierpienie stanowi nieprzeniknioną tajemnicę, której nie zgłębimy bez reszty w tym życiu. Tym, którzy nie potrafią uwolnić się od cierpienia, nauka Chrystusa stara się pomóc, ukazując sens cierpienia i boleści. Wiara poucza nas, że każdy rodzaj cierpienia może w jakiś niezrozumiały dla nas sposób przyczynić się do zbawienia świata, to znaczy do ostatecznego szczęścia ludzkości i do powstania Królestwa Bożego. Czyli wszystko, nawet cierpienie, włączone jest w proces budowania nowego Królestwa. Kościół, lud Boży, włączony jest w tajemnicę cierpienia Chrystusa. W wszyscy ochrzczeni, zjednoczeni są z Jezusem niosącym krzyż zbawienia. Sobór przypomina nam tę prawdę, gdy mówi: niech też wiedzą, że szczególnie jednoczą się z Chrystusem cierpiącym dla zbawienia świata ci, których gnębi ubóstwo, słabość, choroba i rozmaite troski, albo którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Ich to Pan w Ewangelii nazwał błogosławionymi. Ich Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały w Chrystusie, po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje. Wiara w zbawczy sens cierpienia pozwala traktować wszystkich nieuleczalnie chorych, ułomnych ludzi jako cenną cząstkę wspólnoty kościelnej. Jako tych, którzy w szczególny, choć niezrozumiały dla nas sposób, przyczyniają się do powstania Królestwa Sprawiedliwości, miłości i pokoju. Lud Boży wierzy, że nie tylko aktywiści przetwarzają świat i prowadzą go do zbawienia. Wierzymy, że czynią to również, i to może bardziej skutecznie, ludzie pozornie bezużyteczni ze względu na swoją słabość. Wierzymy w zbawczy sens cierpienia. Dlatego powinna nam być absolutnie obca myśl o eliminowaniu ze społeczności ludzi upośledzonych. Wierząc w sens cierpienia, Kościół przeciwstawia się na przykład przerywaniu ciąży,
nawet
w takim wypadku, kiedy może przyjść na świat dziecko nienormalne. Dostrzeganie zbawczej wartości w cierpieniu każe Kościołowi przeciwstawić się również eutanazji, czyli zabijaniu ludzi starych, uznanych za niepotrzebnych. Chrześcijanin, złączony z Jezusem Chrystusem przez swoje cierpienia fizyczne, moralne, przez swoje codzienne kłopoty, troski rodzicielskie, przyczynia się do ostatecznej odnowy całego świata, do nastania pełni Królestwa Bożego. Wiara poucza, że spotykające nas cierpienia mogą z miłosierdzia Bożego być szansą okazania Bogu wielkiej miłości, o ile są przyjmowane cierpliwie w duchu poddania się Bogu, w takim duchu, jakim odznaczał się Jezus Chrystus w Ogrójcu. Chciał uniknąć cierpienia, ale poddał się woli Bożej.
Cierpienie jest okazją do umocnienia naszej miłości, miłości do Boga, miłości do bliźnich. Dzięki cierpieniu możemy lepiej rozumieć innych, ludzi pozbawionych radości. Pewną pociechą w cierpieniach może być myśl, że one nie będą trwały wiecznie.
Krzyż związany jest jedynie z obecną formą świata. Gdy nastanie pełnia Królestwa Bożego, na końcu świata zniknie już cierpienie. W odnowionym świecie Bóg zamieszka ze swoim ludem. On będzie Bogiem z nimi i otrze z ich oczu wszelką łzę. A śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze te rzeczy przeminęły.